Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborne Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy MedChart. Na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla branży medycznej, z którego korzystają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, stomatolodzy, rejestratorki, menadżerowie, wszyscy położne również, jak najbardziej. Dziś po raz kolejny zapraszamy Państwa do rozmowy o wypaleniu zawodowym. Myślę, że na wstępie też wypada przeprosić za spóźnienie. Dziś wyjątkowo zaczynamy nieco później. No, korki w Warszawie dopisały wyjątkowo dzisiaj. Dziękujemy za cierpliwość, a tym, którym ona nie dopisała, mamy nadzieję, że znajdą czas, żeby obejrzeć dzisiejszy odcinek później, ponieważ nagrania z naszych spotkań umieszczamy na YouTubie i na Facebooku. Zawsze są tam dostępne niezwłocznie po zakończeniu rozmowy, a w pozostałych serwisach streamingowych, w Apple Podcast, na Spotify'u, nagrania można znaleźć najczęściej w poniedziałki, czasem uda się wrzucić je nawet wcześniej. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Pytlarz-Szpaczek, położna, dula. Pracujesz w szpitalu położniczym w Katowicach.
Łubinowa 3, tak.
Okej, dobrze, polecamy. Na bloku porodowym, na oddziale neonatologicznym uczysz też w szkole rodzenia i przyjmujesz porody domowe.
Tak jest, wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Nie, wcale nie dlatego, że mam jakąś ściągę tutaj, bynajmniej. Okej, zanim przejdziemy do rozmowy, to znowu, żeby tradycji stało się zadość, kilka słów wyjaśnienia, po co się spotykamy, dlaczego i czemu to ma służyć. Jak już wspomniałem, spotykam się regularnie, co środę o godzinie 18 na żywo. Intencja jest taka, żeby zachęcić tych, którzy znajdą czas i będą mieli sposobność nas oglądać, do współudziału, tak? Do tego, żeby podzielić się swoimi opiniami, żeby komentować, żeby zadawać pytania, a my, na ile to tylko będzie możliwe, będziemy starali się do tego jakoś odnieść, nawiązać. Wspomnieliśmy, porozmawiajmy o wypaleniu. Stąd idea wejścia w dialog, nie tylko w dialog z osobami, które zapraszamy do rozmowy tutaj w studio, ale również z Państwem. A tutaj zapraszamy ekspertów, badaczy i praktyków po to, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym. W wypaleniu zawodowym konkretnie w kontekście branży medycznej, tak, w branży ochrony zdrowia. Ponieważ wydaje nam się, że jest to ważny, istotny, palący problem i warto rzucić na niego trochę światła. Mamy to szczęście, że po drodze udało się znaleźć sporo osób, organizacji, stowarzyszeń, firm, które zdecydowały się zaangażować w ten projekt i nam pomóc w jego realizacji. I ten katalog ciągle się rozszerza. Od początku jest z nami SWPS Innowacje, to spółka celowa Uniwersytetu SWPS, która pomaga nam w dbałości o ten merytoryczny poziom naszych spotkań. Jest również Earborne Media, to firma, która pomaga od strony technicznej w realizacji podcastów. I ten katalog pozostałych organizacji jest już coraz dłuższy, tak długi, że już stopniowo bez ściągi ciężko jest sobie poradzić. Dość stwierdzić, że, a co niezmiernie mnie cieszy, w tym tygodniu otrzymaliśmy patronat od Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Bardzo nam miło. A od samego początku jest z nami m.in. Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, jest też Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba z Gdańska, jest Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych, jest Rzeszowska Izba Lekarska, jest Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie, Świętokrzyska Izba Lekarska, magazynów, jest magazyn pielęgniarki i położnej, jest serwis Remedium MD, jest Medicus, jest Primum, Zdrowiemy Tutaj, Apaver Media i ostatnio również też dołączyło gdańskie wydawnictwo psychologiczne. Koniec końców chyba będę musiał w którymś momencie przestać tą listę na początku, bo już naprawdę robi się długa.
Tak, ale to jest w ogóle fantastyczne, że podcast ma tak naprawdę dopiero kilka odcinków, a tyle osób jest zaangażowanych już i czuję istotę idei doskonale.
Mnie to bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Okej, istota idei. Tak sobie myślę, od czego moglibyśmy zacząć, bo my musimy się tutaj przyznać tak uczciwie przed wszystkimi, że zaczęliśmy już naszą rozmowę trochę wcześniej, ale uprzedzając tutaj kolegów z Irborna, staraliśmy się nie rozmawiać na tematy...
Przerywaliśmy sobie, tak.
Tak, tak, bardzo się staraliśmy. Ale było kilka takich wątków, które poruszyliśmy i one od razu sprawiły, że miałem ochotę, mówię, dobra, nie, to musimy zostać z tym. Jest jeden, który jeszcze zanim się z tobą spotkałem dzisiaj, to już się pojawił w naszych wewnętrznych rozmowach. Kiedy pisaliśmy opis, tam pojawił się wątek porodów domowych i ja sobie pozwoliłem dopisać tam w nawiasie o zgrozo, wykrzyknik. I ktoś mówi, nie, no przecież co ty, przecież to jest XXI wiek, bądź poważny, przecież to nie jest wcale nic takiego. I ja tak, nie, to nie jest to, co Kasia mi powiedziała. I tak w sumie to możemy zacząć od tego, jak to jest.
Zastanawiam się, czy to jest XXI wiek i możemy bezpiecznie rodzić w domu, czy XXI wiek i nie, już się tego nie robi. Nie do końca wiem, co miałeś na myśli, ale...
Właśnie XXI wiek w rozumieniu kolegi, nie, właśnie w drugą stronę, okay. że to jest coś normalnego, coś, z czym się spotykamy przecież na zachodzie, coś, co powinno funkcjonować. I takie było odczucie osób, z którymi rozmawiałem, a jak z tobą rozmawiałem, to miałem wrażenie, że jest zupełnie inaczej.
To jest w ogóle bardzo fajne, że ktoś twierdzi, że to jest normalne i że tak się dzieje i to jest na porządku dziennym. Rzeczywiście popularność porodów domowych wzrasta w Polsce i to bardzo mnie cieszy. Nie jesteśmy jeszcze tak daleko w tym, jak na przykład Holandia, w której 15% z dzieci rodzi się w domach. Rozumiesz? Mm-hmm. Tak jak u nas mniej niż jedno dziecko na setkę rodzi się w domu, tam w jednej klasie będzie troje dzieci urodzonych w domu, nie? Więc wow. I tutaj mamy o tyle szczególną sytuację, że Śląsk jest trochę rozpieszczony tym, ile położnych przyjmuje porody domowe, no bo jest nas tutaj kilka, ale są takie województwa, w których nie ma ani jednej. Tak? Jest Warszawa, w której jest bardzo dużo położnych przyjmujących porody domowe, jest Wrocław, w którym jest więcej też położnych domowych, ale nadal są takie miejsca, gdzie ciężarne, szukając położnych do porodu domowego, mówią, no, nie da się wyciągnąć spod ziemi po prostu człowieka, bo go nie ma.
Z czego to wynika? Tylko z niedoboru położnych, czy...
To znaczy niedobór położnych wynika z... To bardziej tak. Niedobór położnych domowych, uściślimy, nie? Bo jakby tu nie chodzi o sam niedobór położnych w ogólności, tylko... Rzeczywiście trzeba mieć takie poczucie pełnej samodzielności zawodowej po tym, jak uzyska się dyplom położnej i można wykonywać swój zawód w świetle prawa wykonywania zawodu. No i trzeba mieć to poczucie odpowiedzialności i tego, że dam radę. Poza tym trochę też jest tak, że w związku z tym, że system tego nie wspiera, tak, no bo porody domowe w Polsce w tym momencie są zupełnie komercyjną sytuacją. Nie ma możliwości refundowania. Niektóre firmy ubezpieczeniowe część kosztów zwracają pacjentkom, które chcą rodzić w domach. Natomiast poza tym to jest taka sytuacja, która jest jakby trochę poza systemem, więc też trzeba mieć w sobie umiejętność pójścia poza system. A jak do tego jeszcze dołożymy no, trochę taki ogólne powietrze w kierunku porodów domowych, czyli właśnie no, jednak rzadziej się spotyka taki głos, jak powiedziałeś przed chwilką, tylko to jest bardziej... No, albo to ty jesteś odważna, że chcesz rodzić w domu, albo wam odbiło, że chcecie rodzić w domu, albo jesteś niepoważna, bo chcesz przyjmować porody w domu, nie? A co, jeżeli coś się stanie?
No, bo wiesz, przez chwilę się tak zacząłem zastanawiać, jak powiedziałeś, że trzeba mieć tą pewność, zacząłem się zastanawiać, no okej, no ktoś może powiedzieć, że to może arogancja, tak, może pycha, że no, tak, poradzę sobie sama. I zastanawiam się, gdzie jest ten...
Okej, okay. Mm-hmm. Jasne, bardzo to czuję. To znaczy sama zastanawiałam się nad tym, kiedy zaczęłam przyjmować porody domowe, czy w świetle bycia jednak młodą położną to nie jest trochę bezczelne. Ale po pierwsze, moje prawo wykonywania zawodu mówi, że jestem w stanie robić to samodzielnie. Pracuję w szpitalu o pierwszym stopniu referencyjności, co oznacza, że przyjmujemy porody fizjologiczne. Tak? To są porody, które są u ciąż donoszonych, zdrowych, gdzie mamy pewność, że dziecko jest zdrowe, tak? Nie zostały wcześniej wykryte żadne wady. I to jest taka sytuacja, w której poród od samego początku do samego końca prowadzi położna. Więc skoro mogę to robić w szpitalu, i jestem w stanie wcześniej wykazać na jakieś ryzyko, które się zaczyna dziać i musimy podjąć inne kroki, to dlaczego nie mogę tego robić w domu, gdzie też mam to rozwiązanie, w którym jak coś zaczyna nas niepokoić, to możemy transferować poród do szpitala.
Pewnie argumentem byłoby to, że skoro już jesteś w szpitalu, to jest łatwiej, jeżeli coś się zacznie dziać takiego niepokojącego.
Mm-hmm. To znaczy jest krótsza droga na pewno do wykonania jakiegoś kroku kończącego poród, chociażby cesarskim cięciem. Ale tutaj mamy też taką sytuację, że do porodu domowego, kwalifikując pacjentkę, ja muszę wykonać bardzo restrykcyjny przegląd wszystkich jej badań. To jest naprawdę coś takiego, co bardzo mocno odsiewa wiele czynników ryzyka, z którymi spokojnie może kobieta przyjść rodzić do szpitala, nawet do pierwszego stopnia referencyjności. Więc tu na maksa odsiewamy potencjalne problemy, powiedziałabym, nie? Więc jak mamy cokolwiek, co w ciąży już sygnalizuje nam, że coś może pójść nie tak, to nie sprawdzamy, czy damy radę i czy nam będzie los sprzyjał, tylko prowadzimy poród wtedy w szpitalu. I nawet czasami zdarza się, że po tym już jak kobieta zostanie zakwalifikowana do porodu domowego, to coś zadziewa się takiego w międzyczasie między tą kwalifikacją, która się odbywa już właściwie w 37 tygodniu ciąży, kiedy już ciąża jest donoszona, kiedy już wiemy, że wszystko po drodze poszło w porządku, to wtedy też może się zdarzyć tak, że nie poprowadzimy tego porodu w domu, bo coś nam każe zmienić decyzję. Więc na to tak naprawdę jest przestrzeń w każdej chwili.
Jak powiedziałaś, że te porody, w których jest okej, są prowadzone najczęściej przez położną, to dokładnie tak pamiętam porody moich synów. Także to w zasadzie lekarz się pojawił w pierwszym pod koniec na chwilę, a przy drugim to położna, która tam była, to było mistrzostwo. To, co zrobiła, jak to prowadziła, to naprawdę wyrazy uznania.
A pamiętasz, jak się nazywała? Nie musisz tego mówić, tylko pytam, czy pamiętasz. Okej. Okay.
Tak, i teraz tak tutaj kolega Paweł, który akurat był autorem tego komentarza, napisał, że ja w sensie, że to już nie czasy, że trzeba pisać o zgrozo. No, to jak
dziękuję,
widać, trzeba.
Bardzo dziękuję.
I teraz ja tak słowo wyjaśnienia, bo pewnie kilka osób, które mogły się włączyć z opóźnieniem albo odsłuchują tego później, mówią, kurczę, nie, czy ja dobry podcast włączyłem, czy to jakiś seans ginekologiczny jest i o porodach? Nie, to o wypaleniu i to całkiem ma dużo wspólnego z tematem naszym dzisiejszym, czyli jeśli chodzi o zespół medyczny, bo poza tym, że jesteś położną, jesteś również dulą. I to znowu z rzeczy związanych z opisem dzisiejszego podcastu. Jedna czy druga osoba mówi, a co to jest dula? Ja musiałem sprawdzać w Wikipedii. Nie piszmy tego w opisie, bo ludzie nie zrozumieją. Co to jest ta dula?
Ta dula.
Znaczy ja wiem, ale tak pytam, wiesz.
Okay. Dula to jest ktoś, kto daje rodzącej wsparcie niemedyczne w trakcie porodu, w trakcie też ciąży i połogu. Tak naprawdę to jest bardziej holistyczne. Trochę...
holistyczne, czy jakiś szamanizm
taki. Na pewno, tak.
Kryształy.
Nie skupia się na jednym momencie, nie? Tylko skupia się na przygotowaniu, na przejściu przez cały proces i też na przepracowaniu go później, tak? Trochę doula jest takim czasami zastępstwem partnera, czasami kimś, kto pomaga parze razem przejść przez poród i udziela wsparcia emocjonalnego, informacyjnego. Są szkoły rodzenia prowadzone przez doulę. Doula jest kimś takim, kto może być we współpracy z personelem medycznym. I super by było, gdyby tak się właśnie to odbywało. Natomiast nie uzupełnia zespołu medycznego jako tako. Nie zajmuje się w ogóle z medycznymi sprawami. Tak naprawdę nie musi mieć wykształcenia medycznego. Jeżeli ma, no to musi posiąść tą sztukę zostawienia go za drzwiami sali porodowej, bo nie taka jest jej rola.
To zawsze jest kobieta?
Nie spotkałam żadnego męskiego
duli.
Tak. Najczęściej, no wydaje mi się, że zawsze kobieta, nie spotkałam nigdy innej sytuacji, ale też istotne jest, mówi się jakby w statucie stowarzyszenia, które kształci w Polsce doulę, jest mowa o tym, że doula to jest kobieta doświadczona w swoim macierzyństwie, więc poza tym, że to jest kobieta, to jeszcze najczęściej matka.
Tu już ktoś napisał, elo, doule.
Tak, doskonale, są wszystkie. Inne doule. Bardzo, bardzo to jest miłe. Fajnie by było, gdyby nie dochodziło właśnie w tym zespole, trochę medycznym, trochę niemedycznym, do, nie chcę powiedzieć rywalizacji, ale takiej nieufności. I myślę, że ta komunikacja, kiedy się odbywa właśnie, no bo przychodzi obca osoba na tą salę porodową, która coś tutaj zaczyna kombinować pozycjami z tą rodzącą. Coś jej tutaj proponuje, jakieś olejki i tak dalej. No i to wszystko jest jakby w zakresie działań duli. Tak, tak. To ona to wcześniej ustaliła z tą rodzącą, że to jest jej potrzebne. No ale zaczyna być dziwnie. I super by było, gdybyśmy mieli taką umiejętność. Nawet jeżeli zupełnie nie mam pojęcia, co ta doula ma zamiar robić, na sali porodowej, to żebyśmy o tym pogadały po prostu. Zamieniły ze sobą 3 zdania i może się okazać, że ona w sumie jest spoko.
Ja pamiętam, że jak przyszło już do porodu, to mieliśmy taki plan, gdzie tam były wszystkie takie rzeczy spisane.
Tak.
I faktycznie to się określało wcześniej i personel o to pytał, czy tak. Mamy i brali i czytali.
Tak. Plan porodu to jest w ogóle praktyka, którą polecam absolutnie wszystkim rodzicom i super, że mieliście coś takiego ze sobą. Tylko wiesz, bo położna, ja mam takie poczucie, kiedy prowadzę poród w szpitalu i kiedy jestem w kontakcie nawet 1:1 z pacjentką, to i tak mam bardzo dużo zadań poza tym moją obecnością na sali porodowej, tak? Muszę przygotować sobie jakieś tam narzędzia, zestaw i tak dalej. Muszę cały czas prowadzić dokumentację i to bardzo często ją update'ować. Więc naprawdę jest dużo takich rzeczy, które trochę mnie odciągają od tego. I ja na przykład jestem, mało miałam okazji jak dotąd, ale jestem zawsze bardzo wdzięczna temu, jeżeli ktoś zdejmuje ze mnie tą odpowiedzialność za wsparcie emocjonalne mojej rodzącej, bo się mogę wtedy zająć stricte medycznymi rzeczami. I to jest coś, co ja sobie bardzo cenię. Nie widzę w tym obawy, być może dlatego, że kiedyś też pracowałam jako doula. Trudno mi powiedzieć, może to po prostu jest kwestia tego, że znam już tę skórkę chleba, ale wydaje mi się, że do tego, to czasami jest rzeczywiście taka, no nie chcę powiedzieć kość niezgody, ale taka kwestia, którą się porusza, że właśnie byłam w tym szpitalu i jak w tym szpitalu widzą doulę i czy się z nimi dobrze dogadują i tak dalej, nie? Więc od czego zależy to, czy się dobrze dogadują? No wystarczyłoby po prostu poświęcić chwilę czasu na normalną rozmowę. I ja sama zresztą pamiętam z tych czasów, kiedy pracowałam na sali porodowej jako doula, że na początku to właśnie była taka obczajka, nie? A co ona tu będzie robić? I czy ona jest spoko, czy raczej trzeba na nią uważać? No i po chwili rzeczywiście zauważyła położna, że okej, ona tutaj robi w sumie takie rzeczy, które jakoś tam wspierają tą rodzącą. Nie przeszkadza w mojej robocie. No więc spoko. Ale to by było 100 razy łatwiejsze, gdyby na początku po prostu pogadać. normalnie, krótko pogadać.
Fajne jest to, co mówisz, bo to się jakoś wpisuje w rzeczy, które się pojawiały wcześniej. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy również z Kasią, Kasią Łępicką, która jest z menadżerem, jest też rejestratorką medyczną przez długi czas. Nią była, teraz szkoli inne rejestratorki, między innymi. I ona wspominała o tym, jak dla niej cenna jest ta perspektywa, fakt, że wcześniej pracowała i wciąż zdarza jej się pracować w rejestracji i że dzięki temu rozumie specyfikę tej pracy, rozumie tą perspektywę, rozumie te obciążenia, które się tam pojawiają. I tak samo ty mówisz, że dla ciebie cenne jest to, że wiesz, jak to jest być tą dulą i to jest fajne, jeśli mamy świadomość tych ról pozostałych członków zespołu i tego, jaka jest specyfika jej pracy i rozumiemy to, w jaki sposób mogą nas wyręczyć. Tak jak opisałaś, prowadzisz dokumentację, masz narzędzia, masz mnóstwo rzeczy, na których musisz się skupić w trakcie porodu i na pewno nie jest tak, że masz jedną rodzącą, tylko być może jest ich kilka tak. W tym samym czasie nawet. Są jeszcze jakieś inne rzeczy do ogarnięcia i fajnie jest mieć kogoś, na kogo można część tych obowiązków scedować.
Jasne. Wiesz, Michał, ja też myślę sobie o tym, że tutaj chyba po prostu potrzeba takiej elementarnej empatii. Bo jasne, są też tacy członkowie zespołu, których rolę nie zawsze do końca ogarniam. Tak? Jak na przykład jestem na oddziale neonatologicznym i mamy przekazanie dziecka do innego ośrodka, do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności, ponieważ może się, nie wiem, okazać, czy się urodziło chore, a nie spodziewaliśmy się tego wcześniej. No to też przyjeżdża zespół medyczny z innego szpitala. I to są ludzie, których ja nie znam. Nie wiem, jakby czym się na co dzień zajmują, tak? Czy zawsze jeżdżą w karetce, czy pracują też na oddziale, cokolwiek. Ale bardzo fajne jest to, że jak zaczynamy nawiązywać jakąkolwiek rozmowę, nawet taką zupełnie niezwiązaną z pracą, tak? Tylko po prostu zaczynamy small talk, no to od razu nam się robi fajniejsze powietrze, nie? I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pomyśleć o tym drugim człowieku jak o sobie samym, tak? Że on ma po prostu do spełnienia jakąś swoją rolę, on ją zna i niekoniecznie ta osoba wie, bo to jest tak samo, jak my wtedy przekazujemy tą opiekę nad noworodkiem w tym przypadku, no to przekazujemy dokumentację, mówimy o stanie dziecka i tak dalej, nie? Więc każdy z nas musi tą swoją część pracy wypełnić i jeżeli to jest fajny zespół, to nie dochodzi do żadnych kwaśnych sytuacji, nie? Jakichś właśnie, no, niedomówień czy podejrzeń, a to może tu się stało coś albo coś innego. I no, myślę, że nie odkrywam Ameryki w proszku, ale warto rozmawiać. I po prostu widzę to na absolutnie każdym polu pracy w medycynie, bo też każdy z nas ma inną pulę wiedzy. I ja mogę też, jak podchodzę do takiej na przykład duli, która opiekuje moją rodzącą w inny sposób, mogę z nią wymienić obserwacje, tak? To, co ja obserwuję, kiedy wchodzę i jestem od czasu do czasu, a co ona widzi, kiedy jest cały czas i to nam daje spójny obraz tego, jak się zachowuje nasza rodząca, co nam to może mówić o przebiegu porodu, o tym, jak ona się czuje, czego potrzebuje. I jasne, że każda z nas mogłaby na własną rękę, ale jak zaczynamy zespołowo, no to jest tylko z korzyścią dla pacjenta.
Tu jak mówisz, to zaraz mi się otwiera kilka możliwych ścieżek, bo wspomniałaś o empatii. Zastanawiam się, na ile czasami jest miejsce na tę empatię w momencie, kiedy się właśnie spieszymy, kiedy już jesteśmy przemęczeni. Ja tak z własnego doświadczenia wiem, że im więcej tych rzeczy jest na głowie, tym trudniej jest o tą uważność na drugiego człowieka. I to jest coś, co ja sobie bardzo często wyrzucam w momencie, kiedy no, nie starczy mi gdzieś cierpliwości, nie starczy mi gdzieś czasu, nie stać mnie na tą refleksję. I myślę o tym też w kontekście raportu, który dzisiaj chyba podawał Neil przy okazji informowania o swoim projekcie dotyczącym tam startupów i wsparcia dla innowacyjności. I tam pojawiła się wzmianka, ja nawet sobie go może gdzieś tutaj przywołam, ale rzecz dotyczyła tego, że jakaś olbrzymia ilość lekarzy pracuje na większej ilości etatów, to jest pierwsza i najistotniejsza kwestia, że znaczna ich część potrafi pracować nawet 80 godzin tygodniowo. No i to, jak sobie myślę o tej skali, no to tu nie ma innej drogi, jak tylko właśnie przemęczenie, przeciążenie takie emocjonalne i wtedy no nie tylko trudno jest o tą empatię i zrozumienie dla pacjenta i pojawia się gdzieś ta depersonalizacja właśnie i traktuje go jako jakiś taki... No przypadek to jedno, a gorzej czasami to jest po prostu jakiś intruz, ale myślę, że też łatwo jest o coś takiego w zespole wtedy, tak? Że gdzieś tych członków zespołu też, to mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy z Kasią, że ta depersonalizacja może się też na członków zespołu przekładać.
Tak, zdecydowanie. Wiesz, ja też jestem fanką, a propos, w ogóle jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, jak powiedziałaś o lekarzach, myślę, że pracownicy karetek przebijają te statystyki. I to już jest w ogóle hardcore i jazda bez trzymanki, dlatego że oni mają warunki pracy, myślę, że ze wszystkich członków opieki medycznej najtrudniejsze. Nie umiem sobie wyobrazić, jak w ogóle trzeba mieć jakieś metody samoregulacji, żeby pracować w takiej pracy na taki wymiar godzin i po prostu funkcjonować w społeczeństwie i ogarniać własne emocje.
Będziemy mieli okazję rozmawiać na ten temat z Jakubem Sieczko. Tak, i też się nie mogę doczekać tej rozmowy, bo napisał i książkę na ten temat.
Tak, ja myślę, że to jest naprawdę, że to są już po prostu wymiatacze, jeżeli chodzi o to, jak to pogodzić.
No, a propos tych statystyk, to właśnie już sobie zdążyłem je przywołać. 70% lekarzy pracuje więcej niż 40 godzin. I to jest, no, to jest dużo. I jak sobie myślę o tym, jak potrafimy, nie wiem, ograniczać czas pracy kierowcy ciężarówki i gonimy ich tam jakieś tachometry, tak tutaj tak, musisz rejestrować.
Bo chodzi o bezpieczeństwo ich życia.
Tak, a tutaj mamy lekarzy czy personel tak. medyczny i no.
Tak, tak, tak. No i też chodzi o bezpieczeństwo życia, prawda? A nikt nie wprowadza takich regulacji. Natomiast wiesz co? Nie do końca czuję to w zespole. To znaczy, jasne, czuję to względem pacjenta czasami, nie? Że jak jesteśmy zmęczeni, to nam się potrafi ulać z byle powodu, ale jakoś tak w zespole jest może po prostu większa doza zrozumienia nawzajem. Bo nie tylko lekarzom się zdarza takie praca ponad etat, ale tak naprawdę no, większość personelu medycznego ma taki tryb życia. Wiesz co, natomiast ja osobiście mam na to, bardzo zawsze robi we mnie wyrzut sumienia, kiedy zrobię coś takiego, co jest powodowane tylko moim zmęczeniem. I no po prostu uczciwie przychodzę i mówię, bardzo was przepraszam, ale jestem po prostu już trochę zmęczona i dlatego nie do końca domagam teraz. Jak rodzice na sali porodowej to usłyszą, no to mogę liczyć na trochę zrozumienia, tak? Ja daję z siebie wszystko, co mogę w tej sytuacji, ale bywają takie dyżury, kiedy rzeczywiście po tych 12 godzinach po prostu człowiek, wiesz, no spada na twarz. I może się zdarzyć.
Myślę, że wielu ludzi jest zmęczonych po 8 godzinach, a co dopiero po 12.
Tak, ale dyżur najczęściej trwa 12. I jak mamy takie, po prostu wiesz, pokażemy ludzkie oblicze, nie? No to jest szansa na zrozumienie. I też miałam raz taką sytuację, w której to zrobiłam, tak czułam, że to po prostu weszło mi pierwszy raz i trochę musiałam to przepchnąć przez siebie, ale zdarzyła mi się taka sytuacja, że nie zapanowałam nad emocjami, po prostu krzyknęłam na rodzącą. To była akurat taka sytuacja, że trochę zmartwiłam się o to, jak się ma tętno dziecka, tak, w ramach jej współpracy z moimi poleceniami. I po porodzie powiedziałam, że po prostu ją bardzo za to przepraszam, że to nie powinno mieć miejsca. I ona powiedziała, że w porządku, że może wtedy jej to było potrzebne i zupełnie nie ma urazy. Mnie to zupełnie odbarczyło wtedy, bo czułam, że jestem w porządku w stosunku do niej. Mam nadzieję, że ona też zwróciła na to uwagę, że ktoś jej powiedział, tak? Nie powinno się tak traktować drugiego człowieka, zwłaszcza kiedy jest w tak krytycznym momencie swojego życia jak poród. I myślę, że taka umiejętność przyznawania się do tego, że coś czasami zrobimy nie tak i takiego normalnego porozmawiania trochę może w tym pomóc, bo myślę, że gdybym tego nie zrobiła, to bym przyszła do domu i bardzo dużo myślała o tym, że kurczę, jak ja mogłam, nie?
Co, ale podczas pierwszej rozmowy z Magdą Flagą Łuczkiewicz rozmawialiśmy między innymi o tym, jak taki dobry kontakt czasami sprawia, że później nie pojawia się temat jakichś pozwów, tak, czy jakichś zgłoszeń dotyczących popełnionych błędów, bo po prostu masz kontakt z człowiekiem i rozumiesz ten proces, rozumiesz, co się dzieje i rozumiesz, że nikt świadomie, specjalnie, celowo nie robił ci krzywdy.
Tak.
I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, o którym sobie myślę, to fakt, jak mówiliśmy też o tym, jak często gubi się również po stronie pacjenta ta perspektywa, że ma do czynienia z człowiekiem. I to często słyszę od nie tylko lekarzy, bo właśnie też pielęgniarek, ale w zeszłym tygodniu słyszeliśmy od rejestratorki, że przychodzi ten człowiek i gdzieś zapomina, że ma kontakt z drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że tego rodzaju sygnał czasami, że jestem zmęczona, czy tak jak nawet zdarzyło ci się tam ostrzej gdzieś odnieść do pacjentki, czasami może być takim dobrym sposobem na to, żeby tej drugiej stronie zakomunikować: halo, są granice, jestem tylko człowiekiem. I że czasami to formalizowanie i takie właśnie, że jestem męscem, szkiełko i oko tylko tak na chłodno, może w tej drugiej stronie, z tej drugiej strony właśnie się gubić ta perspektywa: hej, mam do czynienia z człowiekiem. I że takie pozwolenie sobie czasami na tą słabość i zakomunikowanie tego, no, może być czymś dobrym.
Tak, wiesz, zwłaszcza, że trochę mamy wszyscy takie przeczucie, i ja to na przykład słyszałam wielokrotnie już jak studiowałam. To była jedna z najczęściej w ogóle powtarzanych fraz. Pamiętajcie, że pacjenci są roszczeniowi. I rzeczywiście często się spotyka z tym, że ktoś przychodzi i on tutaj, wiesz, ma wrażenie, że on nas tutaj ustawi teraz, nie? No i jasne, no można tak. Tylko nie wiem, jaką się wtedy uzyskuje współpracę w ramach opieki, po którą oni właściwie przychodzą, tak? Oni nie przychodzą tutaj po jakąś wymianę biznesową, tylko przychodzą po opiekę. I w tym powinno być i dużo zaufania, i dużo szacunku wzajemnego. Jeżeli ktoś tak zaczyna, to myślę, że przypomnienie mu o tym, że jesteśmy tutaj tak naprawdę partnerami, a nie ktoś jest komuś podwładny albo ktoś kogoś będzie ustawiał. Tak samo położna nie ustawia rodzącej. Czy w ogóle pielęgniarka, żadnej innej pacjentki, lekarz pacjenta, tak? Tu jesteśmy w ramach współpracy. To myślę też trochę może takiego człowieka, wiesz, osadzić, nie? We właściwej perspektywie.
Myślę sobie teraz o naszym bodaj trzecim podcaście z profesor Januszkiewicz i z panią doktor Piechą. I tam pojawił się wątek kontraktu i w sumie to, o czym mówimy teraz, to jest takie negocjowanie tego kontraktu, już może trochę po fakcie, ale takie zwracanie sobie uwagi na to, że właśnie jesteśmy partnerami, wysyłanie sobie tych sygnałów, gdzie są te granice, to jest trochę takie ustalanie zasad.
Tak, jak najbardziej.
I myślę, że z tej perspektywy te komunikaty też są cenne i ważne.
Tylko wiesz, nikt nas nie uczy komunikacji. Zobacz, jak wygląda komunikowanie się w systemie chociażby szkolnictwa, gdzie już małe dzieci no, trochę uczą się tego w niewłaściwy sposób, albo się w ogóle nie uczą, tak? Są polecenia i wykonywanie poleceń, kropka.
No, Bismarck.
Prawda? Jeszcze jesteśmy ciągle w tych czasach. I dlatego też bardzo potrzebne jest dopełnienie tego w specjalistyczny sposób w trakcie kształcenia medyka. Ja miałam tę przyjemność, że miałam naprawdę świetny kurs w trakcie moich studiów, który nazywał się pedagogika. I tam było bardzo dużo o tym, jak komunikować z pacjentem, żebyśmy wszyscy uzyskali te rzeczy, na których nam zależy. Jak nie dopuszczać do nieporozumień na różnych polach, które mogą być, no, nawet tragiczne w skutkach, tak? Bo tak jak mówię, spotykamy się z ściśle wrażliwą sytuacją w życiu. Taką, wiesz, jedną na całe życie, nie? Bo nawet jeżeli kobieta rodzi 5 razy, to pierwsze dziecko rodzi tylko 1 raz i każde kolejne będzie rodziła tylko 1 raz. I to jest, myślę, coś takiego, czego brakuje. To znaczy, lekarze mają później możliwość skorzystania z jakichś dodatkowych kursów, czasami po studiach już, tak? Ale nie ma na to nacisku w ogóle w programie nauczania medyka, a myślę, że to jest, no, absolutnie fundamentalne.
Ja przyznam, że często jak rozmawiam z lekarzami i gdzieś pojawiają się kwestie około psychologiczne, już też znowu nawiązując do pierwszego podcastu z Magdą, tam się ten wątek pojawiał, pewnej nieufności wobec psychiatrii. A psychiatria to jest jeszcze dyscyplina medyczna, a psychologia to już w ogóle jest jakiś tam szamanizm. Tak, i ja często byłem w szoku, jak pewne kwestie, które ja uważałem za oczywiste i przecież to jest nauka i to już zostało udowodnione i to jest ładnie opisane, to dla nich to było takie, tak?
Ale
tak
dlaczego?
Jest?
Nie? No właśnie.
Nowość.
Mhm. Wiesz co, trochę też jest tak z tymi dulami. Że są badania, które mówią, że jeżeli kobieta jest zaopiekowana w trakcie porodu emocjonalnie, to ten poród ma sprawniejszy przebieg, ma większe rozluźnienie w ciele, co też daje nam mniejszą urazowość w przebiegu porodu. Kobiety, które rodzą właśnie w takim dobrym zaopiekowaniu emocjonalnym, rzadziej kończą poród przez poród zabiegowy lub cesarskie cięcie. I, no i wydawałoby się takie, ktoś tam stoi, trzyma ją za rękę po prostu i mówi, pięknie rodzisz, nie? Ale okazuje się, że są na to badania naukowe, które mówią, że to ma sens. Więc no, dużo mamy takich rzeczy, które są już, wydawałoby się, szkiełko i oko, a nadal trudno nam to przyjąć.
Tak, cały czas wracam do tego pierwszego podcastu, ale tam dużo tych wątków było już poruszonych w kontekście tego, jaki w ogóle kontakt z lekarzem, tak, w tym wypadku z dulą, z położną, z kimkolwiek z personelu medycznego, że no, to jest dowiedzione, że on może mieć pozytywny wpływ na proces leczenia i że pacjenci częściej stosują się do zaleceń i że ten przebieg tego procesu jest, i to też się wydaje takie intuicyjnie słuszne, ale z drugiej strony ta sprzeczność czasami, jeśli chodzi o model kształcenia, gdzie mówi się, dobra, bądź tym przytulającym rodzicem, ale z drugiej strony bądź tym zdystansowanym, obiektywnym naukowcem, który tu spojrzy chłodnym okiem, bo emocje to mogą zaciemnić obraz i mogą cię pokierować w niewłaściwym kierunku. Ja z drugiej strony mam takie wrażenie, jak z tobą rozmawiałem już parę razy, że tam raczej wydajesz mi się osobą, która trochę bardziej zawierza tym emocjom i
to jest moja
wykorzystuje
bolączka.
Jako narzędzie.
Jest, tak, to, ale to jest, wiesz, coś, co sprzyja wypaleniu. Dlatego, że wiesz, ja trochę moja specyfika pracy jest taka, że w związku z tym, że pracuję na telefon, to wypracowuję trochę mniej godzin w miesiącu, nie? Bo muszę mieć jakby też większą dyspozycyjność, żeby zawsze, kiedy zadzwoni telefon, okej, jest poród, żebym mogła do niego pojechać. I jasne, bardzo, to są też, wiesz, jak jadę do porodu domowego, to są ludzie, których ja odwiedziłam w ich własnych czterech ścianach, więc ja trochę wchodzę do ich systemu rodzinnego. Wiesz, poznaję starsze dzieci, które są też w domu. Nie jestem położną, która spotyka się z nim, kiedy oni wchodzą do szpitala i jak skończę zmianę, wyjdę, to już mogę właściwie o nich zapomnieć. Abstrahując od tego, że raczej mam tak, że nie zapominam moich rodzących, nawet jak wychodzę ze szpitala, nie? Ale to jest tak, że dla mnie moja praca w ten sposób jest bardzo satysfakcjonująca, ponieważ angażuje mnie emocjonalnie, ale mogę ją wykonywać tylko w mniejszym wymiarze godzin. Gdybym robiła to 80 godzin tygodniowo, nie masz szans na to, żeby to się skończyło zdrowo.
Ja myślę, że w jakimkolwiek wydaniu 80 godzin tygodniowo, a już w takiej pracy, to jest zdecydowanie za dużo.
Mm-hmm. Wiesz, jasne, to jest coś, o czym ja dostaję dużo dobrego feedbacku, że dziewczyny czują ze mną taką bliskość. I, no i to jest super. I tak jak mówię, mnie to bardzo karmi w mojej pracy. Nie pozwalam sobie na to, żeby to wpłynęło na moją ocenę tak stricte medycznie. Ale widzę, że bezpośredni wpływ na jakość mojej opieki ma też to, czy ja nawiązuję taką bliską, intymną relację, gdzie trochę rozmawiamy o rzeczach, które nie są związane z porodem, ona po prostu wpuszcza mnie do jakichś tam stref swojego życia innych. I No i to przekłada się na tą jakość narodzin później.
Zastanawiam się, na ile ten pozytywny feedback może być czasami właśnie pułapką, która prowadzi do wypalenia, bo jeśli dobrze pamiętam, jeśli źle pamiętam, to pewnie za parę podcastów Nina Smoktunowicz mnie poprawi. Jeśli chodzi o badania, to często ci idealiści, ci zapaleńcy, ci ludzie, którzy z pełnym przekonaniem i poświęceniem chcą się zabierać za tą pracę, to są te osoby, które są w największej grupie ryzyka.
Tak. Ja to, wiesz, widzę też po jakichś lekarzach z innych szpitali, których gdzieś tam znałam w swoim życiu, nie tylko zawodowym, że jest to ryzyko, że bardzo szybko wchodzi w nich taka gorycz właśnie związana z tym, że chcą tak bardzo ideałami, a no system nie zawsze na to pozwala.
Tutaj pani Marta, w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy chwilę temu, w szkoleniu podyplomowym kursów uczących kompetencji miękkich jest niewiele, a trafiają na nie tylko ci, którzy czują tak, potrzebę takiego kształcenia.
I którzy i tak to ogarniają w jakimiś sposobami swoimi torami. To jest troszkę tak, jak na badania profilaktyczne najczęściej przychodzą zdrowi.
To chyba nie tylko w zawodach medycznych tak jest, że w bardzo wielu obszarach jest tak, że te osoby, które szukają jakichś możliwości, jakiegoś rozwoju, jakichś dodatkowych szkoleń, kursów, uzupełniają.
Tak, potrzebują ich trochę mniej niż ci, którzy na pewno powinni się na takie rzeczy wybrać, nie?
Z drugiej strony pociesza mnie to, że jak rozmawiam coraz częściej ze studentami, z osobami, które też świeżo kończyły studia medyczne, to jednak ten wątek na przykład wypalenia zawodowego, te wątki komunikacji z pacjentem już się zaczynają gdzieś w tym cyklu kształcenia pojawiać.
Tak, ja myślę, że to jest też bardzo fajne, że nawet jeżeli jest jedna taka osoba w środowisku, która robi to dobrze, to ona działa inspirująco. I super, jeżeli zaczynają się po prostu pojawiać, bo ta zmiana się zaczyna od jednostek, a myślę, że będzie ogólnosystemowa. I też trochę to, że służba ochrona zdrowia trochę nam nie domaga, sprawia, że coraz częściej opieka medyczna jest komercyjna i ma podejście jak do klienta, a nie jak do pacjenta. Co za tym idzie? Zaczynamy coraz bardziej stawiać na jego komfort, tak? No jak na sprzedaż, krótko mówiąc.
Ale ja myślę, że tu jest kilka rzeczy, bo pamiętam ze swoich studiów, jeśli chodzi o psychologię czy psychoterapię, że bardzo świadomie używało się terminu klient zamiast pacjent, właśnie po to, żeby podkreślić tą partnerską relację, w którą wchodzimy, tak, że to nie jest bierne jest przyjmowanie. Tak? I stąd ja też staram się na tyle, na ile mogę, a wychodzi mi to coraz lepiej, jak się faktycznie pilnuje, mówić o ochronie zdrowia, nie o służbie zdrowia, co i wielu lekarzom się zdarza, wciąż wielu osobom pracującym w zawodach medycznych, a to no, trochę tak jak to głosi stara maksyma, tak, granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata i to wcale nie jest jakaś tam bzdura czy jakiś tam frazes pusty.
Oczywiście, wiesz, to też jest tak, że ten język, którego używamy, nawet który wydaje nam się zupełnie potoczny i nie mający znaczenia, znów, nie? To coś, co wydaje się taką bzdetą, ma znaczenie. Dlatego też ja się bardzo zrzymam i mówię, że położne nie odbierają porodów, tylko przyjmują. To znaczy, no może są takie, które odbierają, ale ja jestem fanką jednak tych, które przyjmują i myślę, że większość jednak przyjmuje. I bardzo myślę, że po prostu takie drobne rzeczy też kształtują obraz osoby, z którą pracujemy.
Tak, mówiliśmy o porodach domowych, mówiliśmy o dulach. To wszystko składa się na obraz jakiegoś tam systemu, który powoli staje się trochę bardziej różnorodny. Czyli ten poród niekoniecznie musi być taki zmedykalizowany, niekoniecznie w warunkach szpitalnych, zwłaszcza jeżeli nie ma wskazań do tego. Na sali porodowej poza lekarzem i położną może być na przykład dula. Już nie wspominam o partnerze, to też mnie strasznie cieszyło, że tak samo cieszyło mnie, że nie przyszło mi rodzić w czasach COVID-a, bo ja sobie nie wyobrażam, że mogłoby mnie przy tym nie być. To dla mnie było bardzo rozwijające doświadczenie i bardzo ważne. a mam też poczucie, że chyba byłem tam do czegoś potrzebny i nie, no i to jest, znowu jak mówisz o tym, to jest takie przecież oczywiste, że tak, no przecież fajnie jest, jak tych ludzi jest więcej, jak jest ta dula, jak jest położna.
Przede wszystkim jak są wszyscy ci, którzy są potrzebni zespół. Kobiecie. Bo może być tak, że ona nie chce rodzić akurat z mężem. Ale ja najbardziej obserwuję to, jak mamy taką sytuację, że zaczyna nam się rozkręcać akcja skurczowa. Kobieta była wcześniej w szpitalu i ona przechodzi już na salę porodową, daje znać mężowi, że może przyjechać, tak? Bo już przechodzimy na salę porodową, już poród jest w fazie aktywnej. To różnica między tym, jak ona się zachowuje, dopóki go nie ma, a jak wtedy, kiedy on przychodzi, i on naprawdę czasami zupełnie nie ogarnia, co mógłby robić na tej sali. Staram się też zawsze, jeżeli widzę, że jest chęć, ale tak nie bardzo jest pomysł, to staram się te pomysły podać, nie? Pokazać, jak można pomóc masażem, pilnować, żeby, nie wiem, była często pita woda i tak dalej, nie? Ale to jest zupełnie inna kobieta. To jest zupełnie inne powietrze w tej sali porodowej i dlatego, wiesz, jak masz takie poczucie, w sumie to się nawet na coś przydałem, to nawet gdybyś nic nie robił, to sama twoja obecność jest totalną różnicą w tym, co w ogóle w samym poczuciu bezpieczeństwa, w wydzielaniu się oksytocyny urodzącej i no i super, że nie w COVID-zie.
No, tak.
Który nam dużo rzeczy skrzywił.
Zgadza się i myślę, że z czasem będziemy odkrywali coraz to nowe rzeczy, które zostały pokrzywione przez tak, tę sytuację.
Tak, przez tak długi okres.
Okej, dobrze, ale to w tym, co mówisz, jest też trochę takich krzepiących rzeczy, kiedy wspomniałeś o tym, że jednak ten zespół na ogół trzyma się razem, może przez fakt, że są po tej samej stronie barykady i trochę rozumieją swoje
doświadczenia. I znają się nawzajem. Dopóki się znają, jest okej. Okay. Myślę, no że tak. Najbardziej wchodzi taka sytuacja, kiedy przychodzi nam ktoś obcy i nie bardzo go znamy. Nie? To zaczyna być już nie tak całkiem partnersko.
No tak, wspomniałeś o problemach z zaufaniem, o empatii, której nie zawsze starcza. No tak, ja sobie teraz tak myślę, jest jeszcze jedna rzecz, o której rozmawialiśmy. Myślę, że to taki cenny wątek. Patrzę na zegarek, tylko mnie myli fakt, że zaczęliśmy trochę później i teraz, żeby wyższą matematykę robić, żeby nie mamy czasu, chociaż pewnie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Kwestia tych porodów domowych, poza tematem medycznym, to co się pojawiło, to też odpowiedzialność. W tym odpowiedzialność karna. I ten wątek wydaje mi się być interesujący.
Okej. Jasne. One są tak samo obarczone tą odpowiedzialnością, jak praca w szpitalu, jak wykonywanie gdziekolwiek indziej swojego zawodu. Szczęśliwie porody domowe raczej rzadko się z tym spotykają. Ze względu na to, że mamy właśnie partnerstwo, myślę, że troszkę bardziej rozwinięte, skoro znamy się wcześniej, tak, z naszą pacjentką, już mamy współpracę, która trwa od kilku miesięcy. Rodzice, którzy rodzą w domach, są też przede wszystkim bardzo świadomi procesu, ryzyka, dokładnie o tych wszystkich rzeczach rozmawiamy. Natomiast no, nie jest żadną nowością i myślę, że to każdy ginekolog czy położna ci powie, że ilość różnych pozwów albo dochodzeń na zasadzie odzyskamy twoje odszkodowanie, tak, jest masa firm, które się tym zajmuje, no to jest najczęstsza sytuacja w tej dziedzinie właśnie.
Czyli w ginekologii i w położnictwie, tak? Najwięcej. Ja się właśnie zastanawiałem, czy w statystykach medycyna estetyczna już wyprzedza, czy jeszcze jednak ginekologia i położnictwo dzierżą palmę pierwszeństwa.
Jakby chętnie oddamy.
Nie wątpię. To nic sympatycznego. Takie.
Tak, to znaczy wielu,
ja myślę, że wielu ludzi w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, po pierwsze, jak duża jest ta odpowiedzialność, która spoczywa na barkach tych osób, które wykonują zawody medyczne, A po drugie, jak często pojawiają się takie tematy ostatnio w debacie, wreszcie się tam gdzieś zaczął przewijać no fault, tak? Rozmawialiśmy zresztą z profesorem Czajkowskim na ten temat, też ginekolog i położnik. I ja się jednak spotykam w takim powszechnym odbiorze, że chodzi o, o to, żeby tam, bo oni nie chcą odpowiadać, tak, uciekają od tej odpowiedzialności. Tak jakby ci lekarze, te pielęgniarki, te położne celowo chciały skrzywdzić pacjenta, a przecież cała ta debata wokół no fault wynika z tego, że w znakomitej większości przypadków stwierdza się, że nie ma odpowiedzialności po stronie tego leczącego.
Nie było błędu.
Nie było błędu.
Tak, tak, tak. To jest prawda. Tylko wiesz... Dobrze, że to się rozsądza po sprawiedliwości, tak? Że tutaj jednak mamy tą spokojność, że jeżeli we własnym sumieniu czujemy, że jesteśmy w porządku wobec tego pacjenta, wszystkie procedury zostały zachowane, całe działanie było tak, jak powinno było wyglądać, no to, to super, liczymy na to, że sprawa nie zakończy się wyrokiem.
Natomiast liczymy na to.
Liczymy na to, dlatego że to jest, to, no, nie chcę powiedzieć, że ta łaska jeździ na pstrym koniu, ale to wszystko zależy od człowieka, tak? Jak zostanie oceniona ta sytuacja w świetle dokumentacji i zeznań. Ale myślę, że największy problem jest, wiesz, w tym, że jak raz spotkasz się w prokuraturze na przesłuchaniu, otrzymasz list z wezwaniem i jedziesz na takie spotkanie, to później kwestia zaufania do pacjenta w kontekście tego, że ktoś inny posądził cię według, wiesz, mimo twoich najlepszych intencji o popełnienie albo przestępstwa, albo niedopatrzenie jakichś powinności, trochę odbiera serce do pracy.
Staram się zrozumieć tego pacjenta, który niekoniecznie musi mieć złe intencje, tylko przeżył też jakąś osobistą tragedię.
Znów warto rozmawiać.
Ja pamiętam nawet jednego ginekologa, z którym się kiedyś spotkałem, i to była o tyle specyficzna sytuacja, że czekając jeszcze na niego, gdzieś sobie odpaliłem w komórce Google, tak, rzuciłem sobie jego nazwisko i trafiłem na artykuł dotyczący właśnie postępowania, które się wobec niego toczyło przez kilka ładnych lat, które tak, skończyło się uniewinnieniem, natomiast zarzuty były bardzo poważne. I ja ci powiem, że to było czuć, jak się rozmawiało z tym człowiekiem, że jego to życie rozjechało w tym momencie. Bo podejrzewam, że to było kilka lat ciągania się po sądach, szarpania się, mega stresu.
Przede wszystkim kilka lat niezdrowego snu. Braku zdrowego snu, nie? Bo to jest coś, co, wiesz, nie schodzi ci z głowy. I znów, jeżeli nawet czujesz, że jesteś w porządku wobec tej sytuacji, no to samo bycie podejrzanym, bycie przesłuchiwanym w charakterze podejrzanego, no to czujesz, jaki to w ogóle ma wydźwięk. A co dopiero, jeżeli ktoś ci mówi, słuchaj, za ten dyżur i za tamtą sytuację możesz widywać się z dziećmi przez kratki przez kilka lat. Nie? To wiesz, sprawia, że nie chce ci się wychylać, nie chce ci się, wiesz, zbyt angażować, trzymasz się na bezpieczną odległość, no bo ktoś cię kiedyś taką sytuacją zranił. Nie?
No, już nie mówiąc pewnie o oglądzie społecznym, no bo skoro jednak cię tam wzywają do tej prokuratury, to może coś jednak było na rzeczy.
Bardzo, bardzo pękało mi serce, ilekroć czytałam komentarze po sprawie niedawnej z pszczyny. Jak bardzo radykalne głosy się tam odzywały, jak bardzo ten samosąd, do którego dochodziło, to było dla mnie przerażająca rzecz. Myślałam sobie, kurczę, ludzie, wy wiecie, że mowa o ludziach, którzy mają emocje, którzy po prostu byli tego dnia na dyżurze, nie przyszli i nie próbowali zabić jakiejś kobiety, tylko pełnili swoje obowiązki. No, to się skończyło w taki sposób, ale naprawdę ta łatwość jest tak ogromna w społeczeństwie, że myślę, że poza oczywiście bliskimi tej dziewczyny, Drugim rzędem tych, którym najbardziej współczułam, to właśnie byli medycy, którzy mieli tego dnia po prostu dyżur.
Nie, ja zawsze do takich tematów podchodzę z dużą ostrożnością i z dużym dystansem, bo i zawsze też jestem zafascynowany ekspertami, którzy chętnie 5 minut później wygłaszają opinię na temat tego, co się dokładnie wydarzyło, bez wglądu w dokumentację, bez znajomości tego całego procesu. To jest dla mnie wstrząsające, że ktoś może przyjść i mieniąc się właśnie ekspertem, nie mając pojęcia o tej konkretnej sytuacji, już z góry przesądzić o tym, co się dokładnie wydarzyło.
Dokładnie. Tak. Wiesz co, no, internet nam daje takie pole do popisu. Możemy, wiesz, wygłosić rzeczy i nikt nas nie skonfrontuje z tym. Nie staniemy twarzą w twarz z tą osobą, która właśnie jest oskarżana i z którą my sami oskarżamy tymi słowami. I nie powie, hej, ale było inaczej, tak? I wtedy trzeba będzie rzeczywiście się zastanowić nad tym, co mówię. Tylko mogę sobie mówić, co mam ochotę i internet jest cierpliwy i to przyjmie, nie?
Jeśli ja dobrze rozumiem założenia tego no fault, to jednym z takich podstawowych jest fakt nie skupiania się tyle na winnym, tak? Nie piętnowania tego leczącego, prowadzącego lekarza, pielęgniarki, kogokolwiek, tylko skupienie się przede wszystkim na procedurach i na tym, jak przebiegła cała ta sytuacja i szukaniu miejsc, gdzie można byłoby to usprawnić, poprawić, żeby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.
Prawda. Wiesz, trochę też jest tak, że jest jakaś duża niesprawność w polskim systemie pod tym względem, tak? Bo jak obserwujemy, jak to przebiega chociażby na Wyspach, które są kawałek dalej, tak? Generalnie cała zachodnia część od Polski, Europy, to tam w ogóle nie ma mowy o takiej ilości pozwów i roszczeń. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że tam na wszystko jest też konkretna procedura, tak? I rzeczywiście tu nie badamy, czy można było coś zrobić inaczej, tylko czy została wykonana procedura. Nie wiem, czy tak jest nadal, ale bardzo poruszyło mnie kiedyś, jak czytałam taki wywiad z lekarzem, który powiedział, że nawet jeżeli on wie, że któryś z dalszych punktów procedury uratuje temu pacjentowi życie, to on ma obowiązek najpierw wykonać te wszystkie poprzednie, nawet jeżeli on traci cenne minuty w tym czasie. No myślę, że to jest też takie coś, wiesz, że w Polsce wszyscy znają się na budowlance i medycynie, więc każdy zaczyna być ekspertem. I tak jak mówię, nie? Są pacjenci, którzy przychodzą i oni ustawią ten personel, albo ty mówisz, że nagle zaczynają się wszyscy wypowiadać, wiesz, od pani z warzywniaka po profesora, nie wiem, historii z uniwersytetu, tak? Czyli ludzi, którzy zupełnie są niezwiązani z sytuacją i wypowiadają się takim bardzo, wiesz, pewnym siebie tonem, tak, że oni wiedzą, że tak to powinno być, że tych wszystkich to powinni pozamykać najlepiej, tak? Nie ma takiej pokory wobec tego, że nie mamy kompetencji do wyrażania się na jakieś tematy. A powinna być pierwsza ta refleksja.
Ja bardziej jeszcze czasami dla mnie rażące są te sytuacje, kiedy wypowiada się ktoś, kto ma wykształcenie medyczne. I tu z drugiej strony jedna rzecz to ta pokora, o której wspomniałaś, ta empatia. Też ta lojalność zawodowa, o tym z kolei znowu mówił profesor Czajkowski, że tego mu często brakuje. I tu nie lojalność, bo wiele osób pewnie się zaraz obruszy, że a, krycie, tak, że tutaj tak, tamten. Tak. Nie. Chodzi o to, żeby właśnie mieć tą pokorę i rozumiejąc specyfikę tego zawodu, rozumiejąc, że czasami w tej sytuacji decydują ułamki sekund, tak, trzeba decyzję podejmować na gorąco, że są emocje, że coś się dzieje i ktoś podjął taką, a nie inną decyzję, ale to nie znaczy, że to była zła decyzja. No taka tak. Decyzja została podjęta w tym momencie.
Tak, trzeba by było pomyśleć, co ja bym zrobił, gdybym tam wtedy był. Bo może się okazać, że zrobimy to dokładnie to samo i teraz to ja bym był na tym miejscu.
Ja znowu z innym ginekologiem, położnikiem, z doktorem Hernikiem też rozmawiałem akurat dość na świeżo. I tam się przewinął ten wątek tego, że często w tych sprawach orzekają biegli, którzy niekoniecznie już są praktykującymi lekarzami. W komfortowej sytuacji, z pewnym dystansem i znając już wszystkie fakty i też to, co się wydarzyło w efekcie, no, oceniają te decyzje, które były podejmowane w tym momencie.
Tak. Podobnie jak ja miałam ostatnio taką refleksję, jak gdzieś tam miałam dostęp do dokumentacji. Podobnie jak sekcja zwłok nie zawsze jest przeprowadzana przez specjalistę, który zajmuje się konkretną tam przyczyną zgonu. Nie? A to mogą być czasami niuanse, które są bardzo istotne w postępowaniu. No i wiesz, i wystarczy, że tam coś pójdzie nie tak, albo właśnie na szczeblu biegłego, który się wyrazi i też nie do końca jest aktualna jego wiedza. Jasne, możemy się odwoływać, no ale znów to po prostu przedłuża ten proces, który mógłby być krótki i do celu wyjaśniający. No a jednak cały czas musi dochodzić do walki, nie? W takiej sytuacji.
No ja myślę, że właśnie niewiele osób, jak już mówiłem wcześniej, sobie zdaje sprawę z tego, jak duże to są obciążenia, jak często, jak w ogóle realna jest ta perspektywa tego, że mogę trafić do prokuratury, tak? I będę się musiał tłumaczyć. I jaki to ma wpływ na psychikę, zwłaszcza jeżeli się później z tym zderzę, to co mówiłaś o tym, no takiej trochę utracie serca i tym zdystansowaniu się.
Ja myślę, że ta utrata serca i zdystansowanie to są jedne z mniejszych konsekwencji. Jakiś czas temu czytałam takie badania izraelskiej położnej o zespole stresu pourazowego u pracowników, którzy spotykają się z jakimiś trudnymi sytuacjami. Tak, zdarzają się nam czasami bardzo, bardzo trudne sytuacje nagłe w położnictwie i one mają różny finał. Więc kiedy dochodzi do takiego momentu, że masz styczność z tą sytuacją, nie wybrałeś tego, że się tam znalazłeś, bo po prostu jesteś w pracy, to naprawdę ludzie po podobnych historiach, zresztą ja też ostatnio rozmawiałam z moją szefową w pracy o tym, rozwijają pełnoobjawowy zespół stresu pourazowego.
Mówisz, że rozmawiałeś ze swoją szefową, a znowu zapytam to, co zapytałem profesora Czajkowskiego. Macie jakąś pomoc psychologiczną w pracy?
Słyszałeś o jakimś miejscu medycznym, w którym jest pomoc psychologiczna dla pracowników? Zawiązujemy paragrupy balintowskie. Nie, no oczywiście, że nie. Ja jestem wielką fanką...
Oczywiście, że to jest abstrakcja, tak, to jest, że mówisz, oczywiście, że nie.
Tak, no oczywiście, że nie. Jesteśmy nie? W Polsce, oczywiście, że nie. Jestem wielką fanką superwizji i przykładam do niej naprawdę ogromną wagę. Regularnie w ten sposób pracuję. Bardzo też cenię sobie mój zespół, z którym mogę przepracować trudne sytuacje. I to jest też coś, co dają mi porody domowe. Jestem w porodzie domowym z dwiema koleżankami, mamy trzyosobowy zespół, gdzie totalnie sobie ufamy. Nie ma takiej sytuacji, której nie jesteśmy w stanie przerozmawiać. Nie będzie, myślę, nie wiem, może jakoś jeszcze za mało się poznałyśmy na tych kryzysowych sytuacjach, ale no zobaczę, może że cię to zweryfikuję. Ale to są takie znajomości, gdzie na spokojnie, jeżeli coś poszło nie po naszej myśli, bez żadnych złych skutków, tak, ale gdzieś tam nie do końca któraś z nas jest zadowolona z siebie, jesteśmy w stanie wszystkie usiąść, przeprowadzić rozmowę o tej sytuacji, przeprowadzić rozmowę o tym, co zrobiłyśmy, co mogłyśmy zrobić inaczej, jakie decyzje można było podjąć inaczej. I to jest bardzo, bardzo zdrowe. I ja jestem bardzo wdzięczna moim koleżankom za to, że mogę z nimi mieć takie coś w zespole. To jest tak naprawdę, nie wiem, czy to jest możliwe w większych grupach, bo tutaj na pewno sprzyja to, że jesteśmy trzy zawsze te same, tak? Ale nie spotyka się takiego wsparcia. Najczęściej wsparcie po prostu dajemy sobie nawzajem, nie? Czyli okej, też byłam w takiej sytuacji, że coś tam się wydarzyło, nie? I po prostu oferujemy sobie nawzajem rozmowę, czy na chwilę posiedzenie i posłuchanie tego, z czym drugiej osobie jest trudno, ale nie ma wsparcia psychologicznego.
I znów, ja myślę, że postaramy się, jutro może odezwę się do kogoś z Stowarzyszenia Balintowskiego, żeby udostępnić materiały Nie, bo pamiętam, że jak rozmawiałem z Magdą, wspominała o działaniach, które można podjąć niedużym nakładem kosztów i faktycznie można coś ruszyć w placówce i taka refleksja, która mi cały czas towarzyszy, trochę taka słodko-gorzka, jest taka, że no, kropla drąży skałę i trzeba uprawiać swój ogródek, trzeba się zatroszczyć o swoje poletko i nie ma co liczyć na jakieś rewolucyjne zmiany systemowe, może one nadejdą, może nie, ale jeśli coś możemy zmienić w swoim otoczeniu, jeśli to są takie drobne rzeczy, czy to na poziomie zespołu i komunikacji, czy na poziomie tego, żeby samemu się gdzieś właśnie ruszyć, może gdzieś się doedukować, pójść na jakiś kurs, na terapię, na superwizję, albo rozkręcić tą grupę balintowską, to już jest jakiś drobny krok we właściwą stronę.
Prawda. Wiesz, tutaj też troszkę jest tak, że ja mam to przekonanie, wyniosłam je właściwie ze studiów, że powinniśmy pracować nad regulacją swoich emocji właśnie w obrębie albo superwizji, albo jakiejś grupy. Cały czas. Niezależnie od tego, czy zdarzają nam się trudne, czy nietrudne sytuacje, bo tak jak mówiłem, ja sama bywam zmęczona też tymi emocjami na plus, nie? Więc to wszystko ma dwa końce. Ale wiem o tym, że moje koleżanki korzystają, tak? Nie mam kolegów w pracy, więc wiem o tym, że koleżanki korzystają z pomocy, kiedy już mamy kryzysową sytuację. Wiesz, czegoś na zasadzie takiego... No, awaryjnego działania, nie? Ratunkowego. Ale myślę, że, no, że powinno być taką normalną higieną pracy. Stosowanie tego nawet, jeżeli nic nam się nie wysypie, nie po naszej myśli. I myślę, że gdybyś zapytał personel medyczny tak totalnie statystycznie, czy uważają, że potrzebna jest im psychoterapia albo superwizja, to bardzo jestem ciekawa, jaki wynik byłby wśród tych, którzy powiedzą, że tak, nie mam zdania.
Jestem strasznie ciekaw i ja myślę, że warto porozmawiać z SWPS Innowacje, tak, może w ramach współpracy z nimi zrealizujemy jakieś badania, w sumie to tak. Jest całkiem fajny pomysł.
I kolejna rzecz, to też jest jeszcze to, bo wiesz, grupa balintowska to jest coś bardzo łatwego do założenia. Zapytaj ludzi, którzy wiedzą, co to jest w ogóle, co są grupy balinta.
Myślę, że bardzo niewiele osób.
Ty to wiesz, bo jakby z trochę innej gałęzi, prawda? Temacie, tak. Ale to nie jest powszechne i nie jest też powszechną taka rozmowa, która odbywa się w zespole o przypadku. To jest raczej, wiesz, takie porozmawianie gdzieś na boku, tak wiesz. Albo porozmawianie... nie na zasadzie przepracowania jakiejś sytuacji, tylko trochę zrzucenia sobie ciężaru z serca. Ale no myślę, że brakuje też tak systemowo kultury przegadania przypadku, kiedy powinniśmy się szczególnie nad nim pochylić.
Ja mógłbym z tobą jeszcze rozmawiać godzinami. Mam nadzieję, że właśnie będę miał sposobność.
Tak, patrzę na to, że
tak,
że mamy...
Tak, no niestety ten czas biegnie nieubłaganie. Może, nie wiem, zrobimy drugą serię albo zaproszę cię do naszego cyklu bez kitla, to tak czy inaczej będziemy mieli na pewno sposobność, a jeśli państwa możemy z czymś zostawić, to niech to będzie to właśnie, co powiedziałeś przed chwilą, czyli może warto poszukać tych okazji, żeby rozmawiać w ramach zespołu o przypadkach, jeśli nie w zespole, to może poszukać sposobu na to, żeby u siebie stworzyć jakieś grupy, czy parabalintowskie, jak w twoim przypadku, czy po prostu grupy balintowskie, i nawiązać kontakt ze stowarzyszeniem, no, tak, żeby wzmocnić siebie i innych. Mhm.
Widzę, że Małgosia pisze, która ze mną pracuje.
Tak, uściski dla mojej Katarzyny.
Dziękuję, Gosiu. Jeszcze przychodzi mi do głowy jedna forma wsparcia, która dla mnie osobiście jest bardzo cenna i wiem, że dużo położnych też z tego korzysta. Stowarzyszenia, które łączą przedstawicieli wykonywanego zawodu.
Takie branżowe, rozumiem.
Tak. No i my na przykład mamy Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. To jest takie stowarzyszenie, które zrzesza nie tylko położne, bo też rodziców, dule, którym leży na sercu dobre rodzenie, dobra jakość narodzin. I to jest fajna grupa wsparcia. My się regularnie spotykamy, no COVID nam to trochę zaburzył, tak, ale są i konferencje, i zjazdy integracyjne. I to jest takie miejsce, w którym możesz porozmawiać z ludźmi, którzy wykonują tą samą pracę co ty, mają podobny światopogląd. Więc jak czasami też robisz coś pozasystemowo, to przestajesz mieć wrażenie, że jesteś takim wariatem, który robi to, wiesz, jak jeden na księżycu, tylko że jest nas więcej, nie? I jak już jest nas więcej, to znaczy, że nie tak do końca jesteśmy wariatem.
Okej. Myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Czyli żeby szukać też może jakichś innych sposobów na łączenie się, na szukanie tego wsparcia, na budowanie tej sieci wokół siebie. Okej, dzięki.
Dziękuję bardzo.
Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka. Airborne Media.